Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W piątkowej wieczornej audycji Szukając Słowa Bożego ze studia Radia Maria w Toruniu serdecznie witam się z Państwem. Przy mikrofonie ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta. Chcemy przygotować siebie do słuchania Bożego Słowa w 33. już niedzielę zwykłą roku liturgicznego C. Tego słowa, które będziemy przyjmować podczas niedzielnej Eucharystii. Zawsze na początku potrzebujemy wezwać i czynimy to ze słuchaczami Radia Maryja obecności Ducha Świętego. Tego Ducha, który czuwał nad powstawaniem Bożego Słowa i który obecny jest w Bożym Słowie. Chcemy zawsze w modlitwie prosić Ducha Świętego, aby nas, słuchaczy i czytelników Bożego Słowa, otwierał na to Boże Słowo, a przed nami, by Duch Święty otwierał głębie Słowa Bożego. Uczyńmy to słowami modlitwy, pieśni. Przygotowani modlitwą o światło i moc Ducha Świętego w zasłuchaniu się wspólnym w Słowo Boże, chcielibyśmy teraz sięgnąć po pierwszy fragment niedzielnego czytania. Tych z Państwa, którzy wieczornej audycji słuchacie w domach swoich i macie możliwość sięgnięcia po osobistą księgę Pisma Świętego, zachęcam szczerze do sięgnięcia teraz po Pismo Święte i odnalezienie w nim ostatniej księgi Starego Testamentu, bo z niej pochodzi pierwsze czytanie. Księga proroka Malachiasza, szukamy w niej rozdziału 3, wersety od 19 do 20. Księga proroka Malachiasza, rozdział 3, werset 19 i 20. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Księga proroka Malachiasza, której fragmentu przed chwilą wysłuchaliśmy, jest ostatnim pismem Starego Testamentu i stanowi tym samym przejście do ksiąg Nowego Testamentu. Prorok Malachiasz, od hebrajskiego słowa Malak Jahu, to znaczy wysłannik Jahwe, działał w okresie powygnaniowym, to znaczy po roku 538 przed Chrystusem. Prorok Malachiasz przepowiada do narodu, który pozbawiony samodzielności politycznej musiał bronić swojej tożsamości i egzystencji. Malachiasz w krótkiej swojej księdze uczy na przykład o świętości i nierozerwalności małżeństwa. Malachiasz strofuje kapłanów, przypomina im, że podstawowym ich obowiązkiem jest oddawanie czci imieniu Boga oraz nauczanie ludu objawionych zasad wiary i moralności. Ale Malachiasz prorok zwiastuje na tle całej duchowej nędzy ludzkiej w swoich czasach nadejście nowej ery, nadejście Dnia Pańskiego, w którym to wymierzona zostanie każdemu sprawiedliwość według jego uczynków zapisanych w Bożej Księdze. Według księgi proroka Malachiasza to boski sędzia upomni się szczególnie o wszystkich pokrzywdzonych, przygarniając ich jak szczególną swoją własność. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bezpośredni kontekst poprzedzający nas dzisiejszy bardzo krótki fragment. To znaczy na wersety trzeciego także rozdziału, wersety od 14 do 15. Słuchający proroka Malachiasza Judejczycy mówili, tak czytamy w tych wersetach: daremny to trud służyć Bogu. Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Jahwe zastępów. A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni. Tak mówili nawet, czytamy w 16 wersecie, bezpośrednio poprzedzający nas fragment, ludzie bojący się Boga. I Pan Bóg wziął to pod uwagę i udzielił ludziom nowego objawienia. Pan Bóg powiedział, że jest przed jego obliczem księga wspomnień, pomyślana dla dobra bojących się Boga. Sprawiedliwość zostanie wymierzona w Dniu Pańskim i to czytaliśmy przed chwilą w naszym wersecie. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy, mówi prorok Malachiasz w 18 wersecie. I wtedy wszyscy pyszni i krzywdziciele zostaną spaleni jak słoma. Dla sprawiedliwych zaś i czczących imię Boże, obiecuje prorok, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach i nastanie czas niewysłowionej radości. Bóg postąpi z nimi łaskawie. Bóg postąpi z nimi jak litościwy ojciec względem posłusznego syna. I choć, drodzy Państwo, prorok Malachiasz na przełomie dwóch testamentów nie mówi jednoznacznie o zmartwychwstaniu umarłych i o przyszłym życiu, to jednak zdaje się wyraźnie przesuwać właśnie wymiarę kary i nagrody poza ramy doczesnego życia. A zatem w pierwszym czytaniu prorok Malachiasz prorokuje definitywną interwencję Boga w historii. Interwencja ta przyniesie z jednej strony zbawienie sprawiedliwym, o czym mówi prorok Malachiasz w obrazie słońca, które wszystko oświeca i wszystkiemu daje życie, ale interwencja ta przyniesie także potępienie bezbożnym, o czym przypomina, posługując się obrazem ognia, który wszystko strawi. Thank you. Sięgnijmy teraz, proszę, po drugi fragment niedzielnych czytań. Chciałbym zaproponować, byśmy najpierw sięgnęli po fragment z Księgi Ewangelii, byśmy w centrum naszych rozważań postawili słowo Jezusa, ale to słowo Jezusa z Ewangelii także dobrze, jeżeli postawimy ze względów chronologicznych, bo fragment późniejszy z listu świętego Pawła będzie miał już bardziej odniesienia do naszych czasów. Sięgnijmy zatem do Ewangelii świętego Łukasza. W tej Ewangelii czytać będziemy fragment obszerniejszy z 21 rozdziału, wersety od 5 do 19. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 5 do 19. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale głos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Czytany dziś fragment Ewangelii świętego Łukasza pochodzi, drodzy Państwo, z tak zwanej mowy eschatologicznej, która umieszczona została przed opisem wydarzeń związanych z męką Pana Jezusa. Ten fragment to tak zwana duża apokalipsa w Ewangelii świętego Łukasza, która obejmuje rozdział 21 od 5 do 36 wersetu. Oczywiście, dodajmy, apokalipsa nie oznacza katastrofy, ale objawienie. Objawienie czegoś nieznanego. Uwaga! Te słowa Jezusa objawiają nie tyle coś tajemniczego, ale objawiają głęboki sens naszej rzeczywistości. To znaczy, te słowa Jezusa, nazwane apokalipsą, zdejmują nam zasłonę z oczu. Te słowa Jezusa pozwalają nam zobaczyć prawdę, która jest ostatecznym słowem Pana Boga o świecie. Słowem eschatologicznym, to znaczy wypowiadającym ostatnie i definitywne słowo. Ta mowa Jezusa, jak powiedziałem, właśnie w Ewangelii świętego Łukasza, w narracji tej Ewangelii, bezpośrednio poprzedza opis śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Co to znaczy? Te słowa wypełnią się w tych właśnie wydarzeniach. I w naszym fragmencie dowiadujemy się na samym początku, że pewna grupa, bliżej nam przez ewangelistę nieokreślona, pewna grupa podziwia świątynię. Ewangelista zauważa, gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami. Ten podziw nad pięknem świątyni jerozolimskiej, miejscem obecności Boga pośród swojego ludu, ten podziw powoduje, jak czytamy we fragmencie, reakcję Pana Jezusa. To znaczy jest bodźcem proroctwa Jezusa, proroctwa dotyczącego zapowiedzi zniszczenia świątyni. Taki jest temat pierwszej części fragmentu Ewangelii przez nas dziś rozważanego. Pierwszej części, to znaczy pierwszych dwóch wersetów. Następne dwa tematy, którymi się za chwilę zajmiemy, zagadnienia, które w swojej mowie eschatologicznej porusza Jezus, dotyczą początku udręczeń i prześladowań z powodu Jezusa i Ewangelii. Ale chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, że to całe wystąpienie Jezusa możemy też podzielić na trzy części według kryterium chronologicznego. Najpierw to są słowa Jezusa, które w czasach Łukasza już się zrealizowały. W czasach Łukasza, to znaczy po 70 roku, po Chrystusie. Wersety od 5 do 24, a zatem właściwie nasz tekst, to są czasy, w których to, co Jezus się zapowiadał, zrealizowało. Ewangelista uczy zatem odczytywać historię w świetle tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ale także Ewangelista przypomina to proroctwo Jezusa, zapisuje je dla nas. W czasie, kiedy On i Jego pokolenie mają doświadczenie zrealizowania się tego proroctwa. Mają doświadczenie spełnienia się proroctwa Jezusa o zniszczeniu tej przepięknej jerozolimskiej świątyni. Ale także ten cały 21 rozdział Ewangelii świętego Łukasza możemy podzielić na drugą część, jakim są słowa Jezusa o tym, czego Pan Jezus oczekuje od chrześcijan. Czyli Ewangelista będzie nam mówił o przyjściu Chrystusa i końcu całej historii ludzkiej. I wreszcie w trzeciej części przypomnijmy, zwróćmy na to uwagę, to są słowa Pana, które będą zaleceniami, do jakich należy się uczniom i uczennicom Jezusa stosować w czasie obecnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Przejdźmy jednak do tekstu, o którym czytamy. Niektórzy mówili o świątyni. Tak czytamy na początku tego fragmentu. Przypomnijmy, warto w tym momencie, że chodzi o świątynię zbudowaną przez Heroda Wielkiego w ciągu wielu lat, przy użyciu 100 000 robotników, przy użyciu 1000 kapłanów przeszkolonych jako murarze do prac przy najświętszych częściach tej świętej świątyni. Budowa rozpoczęta została w roku 20 przed Chrystusem, a ciągnęła się długo ze względu na ozdobne wykończenia. Została ukończona, jak wiemy, dopiero w 64 roku po Chrystusie, to znaczy dokładnie na 6 lat przed jej całkowitym zniszczeniem przez Rzymian. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, zapowiada dzisiaj w tekście Pan Jezus. Słuchacze proroctwa Jezusa, które zrealizowało się dokładnie w 70 roku. Mocno dotyka to słowo. Tytus kazał zburzyć miasto, a spaloną świątynię zrównać z ziemią. Choć tendencyjny, ale ówczesny historyk Józef Flawiusz tak opisuje to wydarzenie w dostępnych nam dzisiaj starożytnościach żydowskich w księdze siódmej w pierwszym rozdziale. Posłuchajmy. Kiedy wojsko nie miało już kogo zabijać ani co grabić, gdyż nie pozostało nic, na czym mogłoby wyładować swoją złość, a z pewnością nie powstrzymywałoby się od tego z chęci oszczędzenia czegokolwiek, jeśli by jeszcze miała jakąś okazję ku temu. Cezar rozkazał całe miasto i przybytek zrównać z ziemią, a wieże Fazael, Hipikus i Mariamme, które wzbijały się ponad inne, jako też mur, który okalał miasto od zachodu, zachować. Ten ostatni oszczędzono, aby służyły do rozbicia obozu dla załogi, która tu miała pozostać. Wieże, żeby były dla potomnych świadectwem, jaki to wspaniały i jak silnie obwarowany gród musiał jednak ulec męstwu Rzymian. Józef Flawiusz dodaje, taki los Jerozolimie, wspaniałemu i na całym świecie sławą cieszącemu się miastu, zgotowało szaleństwo powstańców. Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to dziać się zacznie? Pytanie stawiają Jezusowi ci sami ludzie, którzy podziwiali wspaniałość świątyni. Ale Pan Jezus nie daje się wciągnąć w przewidywania przyszłości. Skłania swoim słowem słuchaczy do przyjęcia właściwej postawy życiowej, postawy zaangażowanej, postawy czynnej i postawy pełnej nadziei. Zauważmy, proszę. Pan Jezus Chrystus, tak jak przekazuje nam tu objawienie Ewangelii świętego Łukasza, w odróżnieniu od różnych współczesnych także pseudoproroków, nie interesował się szczególnie końcem świata, który pozostaje tajemnicą ukrytą w zamysłach Boga. Wystarczy zacytować, uczyńmy to, 13 rozdział i 32 werset Ewangelii świętego Marka. Pan Jezus mówi tam, o owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, abyście nie zostali wprowadzeni w błąd. Pan Jezus ostrzega swoich słuchaczy, swoich uczniów przed propagandą, którą siali i siać będą fałszywi prorocy. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówi. To znaczy, będą posługiwać się imieniem i słowami Jezusa. I Pan Jezus dodaje, będą mówili, ja jestem. To znaczy, będą sobą chcieli zastępować Boga, albo będą podawać się za pośredników Boga. I tym samym wprowadzali będą w błąd wierzących. I Pan Jezus przestrzega, nie idźcie za nimi. To znaczy, mówi nam, nie wystarczy etykieta chrześcijanina. Trzeba rozeznawać ducha, ducha Jezusa. Kto oferuje zbawienie i recepty na innych drogach niż cała Ewangelia Jezusa, realizowana w pokorze krzyża, kto oferuje takie zbawienie bez całej Ewangelii, bez pokory krzyża, to kłamie albo sam siebie okłamuje. Bo życie Jezusa jest jedyną autentyczną interpretacją słów Jezusa. I czytamy w naszym fragmencie Ewangelii już słowa przedstawiające zjawiska, które będą miały miejsce przed końcem świata. Czytamy o zjawiskach, które są zwiastunami paruzji. W języku teologicznym mówimy o tak zwanych prodromach, od imię słowu prodromos, to znaczy poprzedzający w biegu, prodromach, które wyprzedzają paruzję, czyli przyjście powtórne Chrystusa, albo dokładniej mówiąc, przybycie Chrystusa, które jako zbawcze i uszczęśliwiające będzie już pozostaniem Chrystusa na wieki ze swoimi wiernymi. I w tych zwiastunach paruzji, oprócz wojen i głodu, wydarzenia, które dziać się będą na ziemi, otrzymują w wersecie 11 wspólne określenie jako straszne zjawiska. Ale będą także, dodaje Pan Jezus, znaki na niebie. Ewangelia tych znaków jednak nie konkretyzuje. W wersecie 12 Pan Jezus dodaje, ale zanim to wszystko się stanie, wystąpią przeciwko wam. Tę perspektywę znają słuchacze Ewangelii świętego Łukasza, adresaci tej Ewangelii. To wszystko nastąpiło przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70. Święty Łukasz opisuje to dokładnie w Dziejach Apostolskich w drugiej swojej księdze. To znaczy, słowa Jezusa okazały się prawdziwe dla jego pokolenia. Ale słowa Jezusa są też prawdziwe dla wszystkich przyszłych pokoleń. Ewangelia zwraca uwagę na to, co uczniowi Jezusa przydarzy się przedtem, a mianowicie, że będzie miał udział w tajemnicy wydawanego Syna Człowieczego. I Pan Jezus mówi, z powodu mojego imienia, to znaczy z uczniem Jezusa, dzieje się to, co działo się z jego mistrzem. Uczeń będzie prześladowany, a w prześladowaniu składać będzie świadectwo z powodu Chrystusa i dla Chrystusa. I po tej zapowiedzi prześladowań, uczestnictwie w losie Jezusa, Jezus poucza o taktyce obronnej uczniów. Uczniowie nie mają się w ogóle troszczyć o to, jak mają się bronić, gdyż Jezus obiecuje, że będzie wtedy z nimi. Ja bowiem dam wam wtedy właśnie wymowę i mądrość, obiecuje. Słowa te przypominają scenę ukamienowania Szczepana z 6 rozdziału Dziejów Apostolskich. To mądrości i duchowi świętego Szczepana, męczennika pierwszego, kamienowanego za wiarę w Jezusa, nie mogli sprostać jego oprawcy. I Pan Jezus dodaje, że nawet członkowie własnej rodziny dołączą do prześladowców, ale pozostawia obietnicę. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. W języku greckim wytrwałość to słowo hypomene, ale nie chodzi tu o jakąś bierną tylko cierpliwość, bierne tylko znoszenie tego wszystkiego, co przychodzi na ucznia Jezusa. W wytrwałości trzeba wciąż się ćwiczyć, aby ta wytrwałość nie przerodziła się w niecierpliwość, która sprzyjać będzie rozpaczy, a może też i pochopnym czynom. I zapłata, którą otrzyma uczeń Jezusa ze względu na swoją wytrwałość, związana jest z rzeczownikiem greckim psyche. Psyche, które przetłumaczone zostało na język polski jako życie bardzo poprawnie, ale to psyche odnosi się do całego człowieka ujętego w rozumieniu i myśleniu semickim. Oznacza to, że gdy będzie się wiernym Chrystusowi aż do końca swojego życia, niezależnie od tego, czy końcem tego życia będzie śmierć naturalna czy męczeńska, to wierność Chrystusowi do końca życia będzie owocowała w przyszłym świecie, na które zwraca uwagę to greckie słowo psyche. I zapraszam już do wsłuchania się w trzeci fragment naszych niedzielnych czytań. Tym razem będzie to fragment ze wspomnianego już listu świętego Pawła Apostoła, drugiego jego listu do Tesaloniczan. Z tego listu czytamy fragment trzeciego rozdziału, wersety od 7 do 12. Drugi list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 3, wersety od 7 do 13. Bracia, sami wiecie, jak należy nas naśladować. Bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Czytaniu, które podarowuje nam święty Paweł Apostoł w fragmencie swojego listu do wspólnoty chrześcijan żyjącej w Tesalonikach, zauważamy wpływ przekonania, jakie pierwsze wspólnoty chrześcijańskie miały na temat powtórnego przyjścia Pana, wspomnianej już przez nas paruzji. Sądziły one, że to przyjście jest bliskie i że dokona się nie później niż w ich właśnie pokoleniu. Prześladowania, jakim byli poddawani, rodziły niecierpliwe oczekiwanie tego przyjścia Pana i ostatecznie sądu Bożego nad niesprawiedliwością. Ale z tym oczekiwaniem, i o tym słyszymy w tym fragmencie listu świętego Pawła, łączono często zwyczajne zwalnianie się z obowiązków życia codziennego, zwalanie się z pracy, z troski o rodzinę. Wierzono, że bliskie przyjście Pana czyni to powoli wszystko bezużytecznym. A zatem wśród części wierzących zaczęła szerzyć się tendencja do kontestowania pracy i licznych powinności życia codziennego, o czym świadczy ten tekst świętego Pawła. Przypomnę, święty Paweł mówił wyraźnie, z mocą: niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. I takiemu sposobowi rozumienia przyjścia Pana święty Paweł sprzeciwia się z mocą, używając słów, które są nam wszystkim bardzo dobrze znane: kto nie chce pracować, niech też nie je. Chrześcijaństwo bowiem nie jest przeciwne obowiązkom wierzącego na tym świecie. Chrześcijaństwo uczy, że ten świat należy stale ulepszać i ten świat czynić bardziej zgodnym z zamysłem, jaki Pan Bóg miał, stwarzając człowieka i umieszczając w świecie mężczyznę i kobietę. Nie wiemy dokładnie, dlaczego ludzie zrezygnowali z tej pracy fizycznej, ale najbardziej prawdopodobne to jest właśnie to zwrócenie uwagi na to eschatologiczne nastawienie listu świętego Pawła, nastawienie tych, którzy byli przekonani, że dzień Pański już przyszedł i dlatego nie potrzeba pracować. Święty Paweł zwraca uwagę na tradycję, na którą trzeba się powołać w takim właśnie zachowaniu i postępowaniu. Należy być naśladowcami świętego Pawła, to znaczy nie tylko słuchać, czego naucza, ale naśladować także świętego Pawła i chrześcijan w działaniu jako przykład dany innym. A zatem obowiązkiem uczniów jest nie tylko wysłuchanie wypowiedzi nauczycieli, ale także obserwowanie ich postępowania, aby również od nich uczyć się życia, naśladować ich życie. A zatem ta wypowiedź apostoła, którą czytamy na końcu, świadczy o pewnych problemach i trudnościach, jakie Kościół przeżywał w czasach świętego Pawła. Pojawiali się tacy, którzy starali się wywrzeć wpływ na myślenie ludzi. Apostoł nie potępia tych, którzy jedzą nie pracując, zwróćmy na to jeszcze uwagę, ale tych, którzy spożywają chleb kosztem innych, a sami próżnują, błędnie pojmując naukę o chwalebnym przyjściu Chrystusa. Lenistwo tych, którzy mogą zapracować na własny chleb, okazuje się tu kradzieżą. I tak przygotowani słowem pogłębionym, Słowem Bożym, chcielibyśmy teraz, drodzy Państwo, współtworzyć naszą audycję, szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że ta audycja służy temu, by nie tyle pouczać innych, ale by dzielić się z innymi Słowem Bożym właśnie. Słowem Bożym, które z jednej strony staje się być może właśnie także poprzez tę audycję nowym światłem dla nas, chrześcijan i uczniów Jezusa. I jeżeli podzielimy się teraz na antenie Radia Maryja, na to jest czas w tej audycji, ze słuchaczami, to światło, które stało się moim światłem, może stać się także, w to głęboko wierzymy i tego doświadczamy, światłem, mądrością dla innych, którzy będą słyszeli nasze świadectwo. Ale także może chcielibyśmy nie tylko odnosić się do tego, co odkryliśmy jako może nową wiedzę, nowe światło, mądrości Słowa Bożego, ale także bardzo często, i o to też proszę w tej audycji, byśmy dzielili się doświadczeniem życia Słowem Pana Boga. Tym słowem, które dzisiaj bardzo mocno pokazuje nam perspektywę sprawiedliwości, jaka czeka w obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, podkreślmy to raz jeszcze, które będzie przyjściem dla uczniów i uczennic Jezusa, żyjących Ewangelią, przyjściem pełnym radości i oczekiwania na już stałe bycie Pana ze swoimi wiernymi. Zapraszam już bardzo serdecznie do telefonowania w takim właśnie duchu tutaj do nas, do studia Radia Maryja w Toruniu. Przypomnę telefony, które są do Państwa dyspozycji. Dla słuchaczy z Polski Północnej numer 655-23-55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56 i oczywiście kierunkowy do Torunia 56, ale zapraszamy także słuchaczy, którzy słuchają fal Radia Maryja za granicą i do dyspozycji są dwa numery telefonu 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy tutaj do Torunia 048-56, przypomnę, ze Stanów Zjednoczonych 011-48-56.
Powietrzem dla mnie jest. Powietrzem dla mnie jest. Obecność Twoja, święta w sercu mym. Po przed Nim chlebem my. Przed Nim chlebem my. Twe żywe słowo dane mi dziś. Bez Ciebie nie mogę już.
Szukając Słowa Bożego, to piątkowa wieczorna audycja. Witamy już pierwszego słuchacza, który się do nas mógł tego wieczoru dodzwonić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto
dodzwonił? Ja bym chciał tak powiedzieć.
A proszę przedstawić najpierw siebie, to znaczy przynajmniej...
Stanisław z Torunia.
Pan Stanisław z Torunia. Witamy, Panie Stanisławie. Tak, już słuchamy.
Głośniej nie można mówić.
Proszę bardzo, słyszymy bardzo dobrze.
Aha, no to dobrze. Chodziło o to, że ja zamówiłem tego. W 2002 roku przeczytał w kalendarzu ściennym koronkę i obietnicę Pana Jezusa. I tak mi się podobało, tak że pomyślał, że to takie krótkie, bo żebym nawet wziął na zegarku i odmówił, to 15 minut. I to, żeby tego to za swoich, które rodziny, które w czyściu by dusze cierpiące, i zacząłem odmawiać. Potem jeszcze złapałem telewizję Puls, który tam mój redaktor powiedział na końcu programu, że by kto różanie, żeby zrozumieć, to trzeba choć odmawiać albo rok czasu, albo pół. Tak zależy od kogoś. No i zacząłem odmawiać. I to, i to. Czasem, żebym mówił i w nocy, bo jakbym dzień nie miał czasu, to żebym tego i tak. No i wreszcie, żebym się dowiedział. Prędzej, jakbym się spodziewał tego wszystkiego, że modlić się to jest zysk z tego i możliwość wszystkiego. I jeszcze jedno tego, to w tym telewizji puszczo tam były to widzialni i niewidzialni, to tak wszystkim, którzy tam się wypowiadali, to ślicznie dziękuję, bo mi to wszystko pomogło zrozumieć, bo przecież przez te lata komuny to nikt nie nauczył niczego, bo raz nam chciał próbuj uczyć, to po prostu my zabronili. I to by było nie tego. A jeszcze jedno. I kobieta, która w tym w telewizji Puls wypowiadała się o aborcji, to mi wyjęła z serca taki długi gwóźdź, co żebym nie wiedział, w czym drzego pozbierać swojego życia. A ona mnie pozbierała i ślicznie jej dziękuję.
Panie Stanisławie, bardzo, bardzo dziękujemy za to podzielenie się doświadczeniem. Ja tak słuchając, myślę o takich dwóch rzeczach, które chyba współbrzmią z tematem dzisiejszych czytań, bo my chcemy odnosić to wszystko do właśnie Słowa Bożego w tej audycji. Z jednej strony do obietnic Pana Jezusa, to znaczy nie odwołuje się Pan bezpośrednio do tego fragmentu, ale w ogóle do obietnic Pana Jezusa, które realizują się w naszym życiu, jeżeli tych obietnic się uchwycimy z ufnością i wiarą, i Pan daje temu świadectwo teraz na antenie Radia Maryja, ale z drugiej strony, myślę, Panie Stanisławie, to Pana słowo jest też takim dowodem bardzo namacalnym, że poprzez media, Radio Maryja, tam pan wspomina inną telewizję, ale także telewizję Trwam. Jeżeli głosi się Ewangelię, to także te współczesne środki przekazu mogą zrobić rzeczy niezwykłe, to znaczy pomóc w przemianie ludzkiego serca. To myślę też ta perspektywa, o której pan nam dzisiaj tu mówi, w tym swoim doświadczeniu. Dziękuję bardzo, a proszę serdecznie raz jeszcze wszystkich radiosłuchaczy o to, by w szczególny sposób odnosić się też do czytań, bo temu służy dzisiejsza audycja, tych czytań, które wspólnie chcemy pogłębiać, aby jeszcze lepiej to żywe słowo dane mi dziś, jak słuchaliśmy przed chwilą w pieśni pięknej naszej audycji, żeby to żywe słowo dane nam dziś, no na dziś stawało się nam wszystkim światłem. Mamy następnego radiosłuchacza, z czego się bardzo cieszę. Kogo możemy powitać na antenie?
Ojcze profesorze, ojcze rektorze, tutaj Krzysztof bardzo serdecznie pozdrawia ojca.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Boże.
Bardzo się cieszę, bo tak w trakcie właśnie tej analizy tych czytań, tej Eucharystii Słowa na Najbliższą Niedzielę, wyczuwało się wyraźnie, że rozpoczyna się takie pewne napięcie, rośnie napięcie, które nas prowadzi w kierunku zakończenia roku liturgicznego, że są to już właśnie perykopy dotyczące właśnie eschatologii. Jak pamiętamy dobrze, one się zakończą w ostatnim dniu roku tym rozważaniem na temat ujawnienia się i epifanii Antychrysta. Ja bym powiedział tak, czy tam jeszcze dochodzi to, co ojciec mówił, ta sprawa właśnie tego opuszczania rąk, czy to jeszcze warto co jakoś pracować. Ja bym się odniósł bardzo tak no spokojnie, ale bardzo radykalnie do tego, co się dzieje w ojczyźnie, bo naprawdę to ujawnienie się, to epifania Antychrysta, to ona jest widoczna na wyciągnięcie ręki. No cokolwiek tutaj w tej chwili się dzieje, to my nawet nie umiemy tego sobie powiedzmy wytłumaczyć, ale my doświadczamy tego. No dzisiaj w nocy słuchałem, no ludzie bardzo jasno mówią to, co czują i myślę, że trzeba się z ogromnym szacunkiem do tego odnieść, do sprawy krzyża, innych problemów. Ale proszę ojca, teraz tak, a natomiast jeśli idzie o tę sprawę właśnie tego opuszczania rąk, ja bym tak powiedział, przecież pamiętamy ten bardzo ważny, nośny artykuł księdza Jerzego Bajdy, gdzie on mówi, że 38 tysięcy w Polsce tak zwanych biznesmenów, oni chcą narzucić naszą ojczyźnie hegemonię materialną i oni chcą właśnie tej biedzie ludzkiej, nawet tej materialnej i moralnej, narzucić tą swoją, te swoje jakieś nieprawdopodobne cyfry, które przecież no sprawiają jakiś chaos niesamowity społeczny i do niczego dobrego nie prowadzą. Są te dwa aspekty, ale proszę ojca, zawsze poszukujemy w tym właśnie, zawsze to jest dobra nowina, my poszukujemy tych źródeł nadziei. Ja bym jednak z pewnym, powiedziałbym, uporem odniósł się właśnie do tego, że ponieważ Ojciec Święty Jan Paweł II żegna się tym aspektem eschatologicznym na łagiewnikach ze swoją ojczyzną, już więcej do niej nie wróci. On mówi o tym powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Więc ta epifania Antychrysta, ona właśnie jest tym znakiem, który musi się dokonać przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. I dlatego nie powinniśmy się tylko zatrważać, zamartwiać, no jakby w jakiś niepotrzebny lęk wpadać, tylko powinniśmy się cieszyć, że jeżeli te znaki są, to jest i to może oznaczać właśnie, że nawet jeżeli te świątynie będą tam gdzieś padały w ruiny, to Pan Jezus jest blisko. No. I to jest dla nas ogromne jednak tutaj jakieś pocieszenie. To jest dobra nowina. To nie jest jakaś taka nowina byle jaka, tylko to jest Słowo Boże, to jest Słowo życia. To trzeba wziąć sobie to do serca i nawet w najgorszych jakichś upokorzeniach, niezrozumieniach jednak cieszyć się, że Pan Bóg z tego permisio divino, z tego dopustu Bożego, jeżeli daje to i owo, czego my po ludzku nie do końca możemy rozumieć, to jednak to się dobrze kończy. To jest dobre, to jest naprawdę happy end, to jest jakieś dobre zakończenie, dlatego żyjmy właśnie tym narastaniem tego napięcia, o którym powiedziałem. Będziemy jeszcze przechodzili przez ten próg cudownego święta Chrystusa Króla, przejdziemy przez ten próg liturgicznego, właśnie progu kalendarza liturgicznego. No i pamiętam, jak tam ci dziennikarze w Rzymie wtedy szaleli, jak Ojciec Święty powiedział tam w tym San Ignacio, że wielu antychrystów między nami się pojawiło. pojawiło, co oni nie wyprawiali w tych mediach. Nieważne. On się tylko i wyłącznie powołał na świętego Jana, przypomniał, bo tak jak wtedy, tak i dzisiaj nas to obowiązuje i z tego można było powiedzieć, jak powiedziałem, takiego niezbyt może sympatycznego wrażenia, robi się dobra nowina. I dlatego nie przejmujmy się, bo rzeczywiście są te uosobienia właśnie Antychrysta i w naszej ojczyźnie, ale musimy się bardzo gorąco modlić, żeby Chrystus Król zwyciężał, a jego matka, dziewica niepokalana, wspomożycielka, była właśnie tą, która jest ta Madre Wittoriosa. Ojcze profesorze, to byśmy naprawdę musieli znowu jakieś sympozjum na temat, znaczy tutaj, tego, tutaj takie listy te napisali, ktoś tam próbował o tym Antychryście pisać, że jestem zawiedziony. Przecież pojęcia autor nie ma, co to w ogóle jest problem z tym Antychrystem, ale musimy to pogłębić i bardzo ojca proszę, żeby tego tematu nie omijać. Kantelemesa prosił, że to jest temat nośny, ważny, mówmy o tym, bo to nas będzie prowadziło właśnie do progu wyzwolenia. Całuję kapłańskie ręce, dziękuję za tą właśnie analizę tych perykop na najbliższą niedzielę i całą rodzinę Radia Maria i ojca rektora gorąco, gorąco serdecznie pozdrawiam i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, teraz i zawsze, panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Ja bym chciał się odwołać też, powrócić na chwilę do tekstu Ewangelii i do tego, do tej zapowiedzi Jezusa o prześladowaniu. Pan nawiązywał do tego w kontekście bardzo konkretnym, zaktualizowanym dzisiaj na kontekst naszej rzeczywistości, ale tu Pan Jezus powiedział tak, że przed tym wszystkim, mówiliśmy o tym, podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. To znaczy, my widzimy wyraźnie, że Pan Jezus pokazał, że i przed władzą polityczną, i przed władzą autorytetami ówczesnymi, religijnymi stawać będą uczniowie i uczennice Jezusa ze względu na imię Jezusa, czy to znaczy ze względu na bycie uczniem i uczennicą Jezusa. I to bardzo sympatyczne Pana zakończenie, że wszystko kończy się happy endem, ale może powołując się też, Panie Krzysztofie, na jedną z modlitw eucharystycznych, którą chętnie w okresie listopadowym właśnie odmawiamy, życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, a nie się nie kończy. Czyli taki happy end bez końca, tak by to trzeba dodać, ale życie Twoich wiernych, Panie, tych, którzy żyli Twoim słowem, którzy byli sprawiedliwi, którzy słuchali Twojego słowa, słów obietnic też, ale nie uciekali przez prawym życiem, które jest uczestnictwem w Twoim losie, także wtedy, kiedy to życie coś kosztowało. I cieszę się, bo mamy następnego radiosłuchacza. Kto się mógł do nas dodzwonić? Proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Roman z Łodzi.
Szczęść Boże, Panie Romanie. Proszę bardzo.
Ojcze rektorze, zadzwoniłem dlatego, że jak usłyszałem katechezę wygłoszoną przez ojca, mówił ojciec bardzo zrozumiałym językiem. Świadczy o głębokiej wiedzy, budzi zaufanie do ojca rektora.
Ale co z Bożym Słowem? Bardzo dziękuję, Panie Romanie, za życzliwe słowo do autora. Ale właśnie, dziękuję bardzo.
Do rzeczy przejdę, więc tak. Zanim będę mówił o dzisiejszej katechezie,
tak,
chciałem zapytać, słuchałem w poniedziałek sprawozdania ze spotkania Radia Maryja. Tam było czytanie, które fragment tylko widziałem. Właśnie chciałem zapytać, gdzie to można przeczytać, gdzie Matka Boża... Ja to tak przynajmniej zrozumiałem, że Matka Boża mówiła, że ona była przy stworzeniu świata, że widziała, jak to wszystko się tam działo. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie to można przeczytać i gdzie to było.
Panie Romanie, jeżeli dobrze domyślam się, bo mogę się tylko domyślać, co Pan ma na myśli, to chodzi o mądrość Bożą i pewnie w tym czytaniu, bo tak to interpretuje też Kościół potem, ta mądrość Boża z Księgi Mądrości, która na pewnym etapie już objawienia Bożego nawet jest personifikowana, ta mądrość, czyli to nie jest sam przymiot Pana Boga, ale też osoba i tutaj z jednej strony interpretacja czy rozumienie teologiczne będzie szło w kierunku Ducha Świętego, tak?
Ale też, Matkę Bożą,
ale też właśnie. Ale też ojcowie Kościoła.
Przed swoim narodzeniem już.
ojcowie Kościoła potem, czy teologia, także mariologia pokazuje, że gdzieś tutaj można dopatrywać się też mądrości Bożej, mówiąc o Matce Bożej. Ale w Piśmie Świętym expressis verbis, czyli jednoznacznie takiego słowa w odniesieniu do Maryi nie znajdziemy. To musimy sobie jasno powiedzieć, tak? Natomiast sposób rozumienia bardzo poprawny też i w Kościele obecny. To tak, trzeba szukać Księgi Mądrości, dobrze? Ale już teraz wróćmy do naszych czytań.
Tak, więc proszę Ojca, chciałbym jeszcze, bo słuchałem również innych kateches i nurtuje mnie taka sprawa, mianowicie rozmawiałem już w katechezach tutaj na antenie Radia Maryja z Ojcem z radia i rozmawiałem ze świętej pamięci, wtedy oczywiście żyjącym jeszcze, Ojcem Krąpcem. Mianowicie chodziło o to, że ja wyraziłem pogląd, że nasz Pan Jezus Chrystus nie posiada narodowości. I ojciec z radia tłumaczył mi, że jestem w błędzie. Natomiast ojciec Krąpiec powiedział mi, żeby się z tej sprawy zwrócić do teologa. Ja nabrałem do ojca rektora takiego zaufania, że chciałbym, nie chciałbym tej sprawy poruszać na antenie, tylko czy ojciec rektor, ja mam wyższe wykształcenie i chciałbym, czy kiedyś ojciec rektor by znalazł kwadrans, żeby ze mną porozmawiać.
Panie Romanie, bardzo chętnie, a też muszę powiedzieć na antenie radia, że nie śmiałbym nawet w tym momencie próbować dawać odpowiedzi. Nie jestem dość dobrze przygotowany, musiałbym się też przygotować, ale w kontekście takich autorytetów naukowych, z jakimi mógł pan na ten temat rozmawiać, myślę o świętej pamięci ojcu profesorze Mieczysławie Albercie Krąpcu, bo kiedy ja szukam zrozumienia pewnych rzeczy, no to ja sięgam po jego książki, więc nie śmiałbym tutaj, rozumie pan, być absolutnie autorytetem, ale pogłębić temat mogę i jak najbardziej możemy się skontaktować i w tym temacie porozmawiać.
Gdzie mogę zadzwonić i przez kogo się umówić?
Najlepiej na stronie internetowej Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Znajdzie pan tam numer do rektoratu i bezpośrednio do mnie przez sekretariat można się spotkać. Dziękuję bardzo.
Czy będę mógł po prostu umówić się z ojcem rektorem?
Tak, oczywiście, panie Romanie. Dziękuję serdecznie. Damy teraz już możliwość następnym słuchaczom, dobrze? Dziękuję serdecznie i czekam na telefon. W poniedziałek jest to już możliwe, dobrze? Mamy następne dwa telefony. Prosimy bardzo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. Witam serdecznie ojca rektora.
Pani Wando, skąd pani dzwoni do nas? To jest
też
ciekawe. O, pięknie.
I właśnie teksty liturgiczne, dzisiaj czytane, akcentują właśnie perspektywę końca świata.
Tak.
I dla nas chrześcijan jest to niczym strasznym, przeciwnie. Oznacza właśnie spełnienie naszych pragnień, czyli przyjście Pana. I te przestrogi są znakiem wielkiej troski Mistrza z Nazaretu o nasze dobro. Bo Chrystus mówi, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Będą mówić, nie chodźmy za nimi. Ale my chrześcijanie chcemy właśnie chodzić ścieżkami Ewangelii. Bo pierwsi chrześcijanie mieli swój akt strzelisty. Maranata, przyjdź Panie Jezu.
Dokładnie tak.
I myślę, że to przyjście jest ciągle aktualne, bo nasz Bóg i Pan jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Dlatego wierzę, idę do kościoła, przystępuję do sakramentów świętych, bo Pan Jezus nam je darował jako źródło łaski, która niesie zbawienie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pani Wando, bardzo dziękuję, bo słuchając panią, teraz jeszcze bardziej te czytania stają się dla mnie takim połączonym jednym organizmem, dlatego że Pan Jezus w Ewangelii, mówiliśmy o tym i pani to podkreśla, przestrzega swoich uczniów. Strzeżcie się. To znaczy pokazuje, uważajcie, jest realne niebezpieczeństwo, że wy możecie się pomylić. Możecie pójść za kimś, kto nie będzie głosił całej Ewangelii. Albo kto będzie głosił Ewangelię w sposób wypaczony i Święty Paweł, ten fragment z listu drugiego do Tesalonicza, no to jest po prostu konkretny przykład, że to przed czym Pan Jezus przestrzegał, no niestety też się dzieje w życiu chrześcijan, tak? Zaczynają iść nie tyle za Ewangelią, co za jakimiś błędnymi interpretacjami tej Ewangelii. Tutaj aktualnie dotyczącymi, no właśnie, bardzo bliskiego przyjścia Pana Jezusa. I to, myślę, jest przestroga dla nas dzisiaj także, że musimy być uważni i czujni, bo i nam grożą może nie takie niebezpieczeństwa, bo już dzisiaj teologowie i Kościół wyjaśnił nam sprawę powtórnego przyjścia Pana Jezusa i tutaj już nie musimy chodzić po omacku i szukać zrozumienia, bo mamy to zrozumienie, ale strzeżcie się tego wszystkiego, co dzisiaj wam grozi. I myślę, aktualizacja Ewangelii i troski Ewangelii w tym wszystkim, co dzieje się dzisiaj chociażby w kraju polskim, gdzie parlament rękoma chrześcijan chce ustalać prawa, przed którymi Pan Jezus pewnie by powiedział, strzeżcie się. Mamy następny telefon. Bardzo prosimy. Halo? Jesteśmy...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy w audycji Szukając Słowa Bożego. Kto mógł się do nas dodzwonić, proszę?
Nazywam się Sabina, dzwonię z Krakowa.
Witamy Pani Sabino i witamy Kraków. Proszę bardzo.
Ja chciałam się podzielić. Od wielu lat, chodząc na mszę świętą, staram się jednocześnie podczas mszy świętej zaglądać do mszaliku albo do Oremusa. I uważam to za bardzo wielki skarb. To jest dla mnie bardzo wielki skarb i jest mi czasami przykro, jak widzę starsze osoby, które w czasie liturgii słowa na przykład odmawiają różaniec, bo naprawdę chyba nie wiedzą, co tracą. I wiem, że przez lata byłam lektorką w parafii i wiele tekstów biblijnych znam na pamięć, ale za każdym razem pewne rzeczy czyta się inaczej. Dzisiaj w sposób szczególny uderzyła mnie Ewangelia z tej niedzieli przyszłej, bo ta niedziela w Polsce to też będzie w polskim kościele dzień modlitwy za prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza w Iraku. I myślę, że tak jak tak naprawdę czytamy, podniosą na was ręce i będą was prześladować. Krewni, przyjaciele, niektórych z was o śmierć przyprawią z powodu mojego imienia. Nie dalej jak wczoraj czytałam w jednym z serwisów watykańskich, który nazywa się Zenit, o kobiecie, która w Pakistanie została skazana na śmierć. Dlaczego skazana na śmierć? Bo oskarżono ją o bluźnierstwo. Ta kobieta pracowała w polu z kobietami muzułmańskimi i w pewnym momencie te kobiety bardzo ją nagabywały, żeby przeszła na islam. A ona powiedziała: Jezus za mnie umarł, a co dla was zrobił Mahomet? Umarł za was? I za to została oskarżona o bluźnierstwo i skazana na śmierć. I tak naprawdę... To też jest takie pytanie, czy my sobie stawiamy sami sobie to pytanie? Czy jesteśmy gotowi nawet umrzeć za Pana Jezusa? Bo ostatnio czytałam taką, jakby to powiedzieć, dowcip trochę taki zgryźliwy może, że jeżeli, dajmy na to, wchodzi dwóch uzbrojonych mężczyzn do zboru protestanckiego, są zamaskowani i mówią do pastora: kto chce umrzeć za Jezusa, może zostać, reszta, wszyscy mogą wyjść. I zostaje parę osób, a oni mówią: no, hipokryci już wyszli, no to możemy zaczynać nabożeństwo. Może to jest za mocno powiedziane, ale czasem myślę, że każdy z nas musi się zapytać, czy rzeczywiście widzi realnie to, że kiedyś jego czas się skończy i wtedy już nie będzie możliwości świadczenia o Ewangelii, i wtedy nie będzie możliwości już pokazania też innym piękna tej wiary, która jest naszą wiarą.
Pani
nawet
Sabino,
jeżeli to by było
tak.
Trudne.
Pani Sabino, nawet jeżeli byłoby to trudne, chcę się złapać tego słowa, bo świadectwo, to my wszyscy dokładnie wiemy, wszyscy słuchacze Radia Maria to dokładnie wiedzą, że świadectwo to greckie mertyres, to znaczy męczennik, czyli bycie świadkiem zakłada tę rzeczywistość, którą określa się słowem męczeństwo i, że tak powiem, zenitem tego męczeństwa to jest rzeczywiście przelanie krwi, tak jak zrobił to błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak jak robią to, no właśnie, wspomnieni jeszcze wciąż nadal chrześcijanie za wiarę, prześladowani i mordowani gdzieś tam w świecie, ale męczeństwo to także odwaga wzięcia na siebie pewnych, no, nieprzyjemnych sytuacji, kiedy opowiem się po stronie Jezusa, po stronie Ewangelii. Męczeństwo zakłada też to wytknięcie palcem, dlatego że głosowałeś tak, bo jesteś przekonanym katolikiem, że dla ciebie tak to jest tak, a nie to nie jest to jest nie w Ewangelii. I tu myślę też, dziękuję za to słowo, dopominające się o to, by poważnie potraktować także i swoją odpowiedzialność, i swoje świadectwo. I dzisiaj może Pan Bóg od większości z nas nie żąda tego granicowego męczeństwa, ale to takie zwykłe, codzienne, gdzie na przykład upomniemy się w pojedynkę i wszyscy wspólnie za cierpiących naszych braci, którym odbiera się nie tylko prawo do wiary, ale prawo do życia gdzieś w innych krajach i domaganie się sprawiedliwości społecznej, także tu już na ziemi, nie tylko czekając na tę ostateczną sprawiedliwość Bożą, którą obiecuje Pan Bóg nam w czytaniach, ale to Królestwo Boże mamy czynić tu na ziemi. Ja chciałbym może, korzystając z okazji, powiedzieć, że w tym dzisiejszym słowie możemy zobaczyć trzy cnoty, do których wzywa nas Słowo Boże. Pierwsza cnota to było właśnie świadectwo, świadek, odważne i pogodne świadectwo, wbrew murowi nienawiści, który może się wznosić dookoła, wbrew samotności i izolacji, bo chrześcijanin, otrzymujemy tę obietnicę, nie jest nigdy sam. Pan Jezus mówi, dam wam wymowę i mądrość. Druga cnota, o której przypomina nam to Słowo Boże, które rozważamy, to jest wytrwałość. Pan Jezus mówi, przez wytrwałość ocalicie wasze życie, to znaczy, drodzy, pokusa poddania się jest bardzo silna. Pragnienie znalezienia się w tłumie przez dostosowanie się do poglądów dominujących, do poprawności politycznej jest prawie spontaniczna, ale Pan Jezus mówi, przez swoją wytrwałość stawania po stronie prawdy i Ewangelii. I w końcu trzecia cnota, przedstawia ją właśnie święty Paweł, który pisze do wspólnoty chrześcijan w Tesalonikach, chodzi o zaangażowanie w codzienną pracę, czyli cnota pracowitości. A żeby chrześcijanie, pracując ze spokojem własnych chleb jedli, to znaczy nie dajemy się zwieść nieporządkowi, niepokojowi, ale wytrwale świadczymy i pracujemy, to czytujemy z tego Bożego Słowa. Czyli jak to Słowo Boże jest bardzo konkretne. Mamy jeszcze, cieszę się bardzo, następnego słuchacza audycji Szukając Słowa Bożego. Kto się do nas dodzwonił, proszę?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Witam ojca rektora. Ja chciałabym się odnieść do tych czytań na tą niedzielę, która przyjdzie, jako takie pytanie do mnie skierowane, jak ja wykorzystuję dany mi czas mojego życia, jak ja wykorzystuję i czy ja właśnie w tym czasie, który mam przed sobą, czy ja, będąc katoliczką, będąc chrześcijaninem, opowiadając się za swoją wiarę, opowiadając się za Chrystusem, czy ja rzeczywiście żyję jak prawdziwy chrześcijanin, to znaczy, czy tylko ja nie mówię deklaratywnie pewnych rzeczy, a moje życie gdzieś idzie obok. I dlatego też wydaje mi się, że wpatrując się w Chrystusa, poznając Go bardzo, a On jest jedyną tylko drogą, prawdą i życiem, to muszę cały czas sięgać po tę prawdę, tę jedną, jedyną. I poznając właśnie bardziej Boga, bardziej świat i ludzi, to muszę tej prawdy się trzymać. Ona jest czasem bardzo bolesna i gorzka, ale ta prawda jest taką prawdą, która właśnie pokazuje mi, że muszę wiele nad sobą pracować i pracuję właśnie w kontakcie ze Słowem Bożym, który jest mocą nie moją, tylko mocą Boga, i to Słowo mnie przemienia. I tutaj właśnie w tym Słowie nie przeraża mnie ta perspektywa, prawda, tego końca świata, bo ja wiem, że ja mam ten czas, który muszę wykorzystać dobrze, właśnie żyjąc w tej rzeczywistości, stąpając twardo po ziemi, ale jednocześnie jak gdyby już gdzieś jestem dalej, bo jest ta moja nadzieja tego poznania, że tam gdzieś, nawet mimo że tu co Jezus zapowiada te rzeczy straszne, prawda, ale tam będzie już to tylko dobro, już ta najbardziej rozwinięta ta cnota tej miłości. I dlatego też muszę żyć tutaj, żyć tak, żebym miała czas na pracę, żebym nie była nikomu ciężarem, ale jednocześnie też, żebym miała pracę na to, żebym miała czas na modlitwę, czas na poznawanie właśnie codzienne słowa, na moc sakramentów, ale także, żebym miała czas na to, żebym dawała świadectwo takie odważne, mądre świadectwo, nie infantylne, takie niedojrzałe świadectwo, bronić swojej wiary, bronić Kościoła, mimo że to jest trudne, bo człowiek jest i wyśmiewany, i nie zważać właśnie też na to, tylko te swoje bóle gdzieś wtedy też ofiarować, że to tak właśnie ma być, bo przecież ja też muszę, cały czas musi mnie moje serce boleć, bo ja muszę obumierać, ja muszę z wielu rzeczy rezygnować, a przede wszystkim z egoizmu, z tego, że właśnie gdzieś świat był cały wokół mojej osoby, moich najbliższych, a teraz ja wiem, że ten świat to jest tylko Chrystus, to jest tylko Pan, a ja mam tylko kroczyć za Nim właśnie w blasku Jego słowa.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto. Ja tak słuchając, to tak mi się jeszcze w nawiązaniu do wykorzystania czasu, to czytanie ze świętego Pawła do Tesaloniczan przypomina, w którym święty Paweł mówi o tym, że sam jest dla Tesaloniczan, dla swoich sióstr i braci w wierze przykładem, bo choć miał prawo, by nie pracować jako apostoł, to nie korzystał z tego prawa. To jest, myślę, jeden z bardzo ważnych też dowodów w Piśmie Świętym i ważnych autorytetów samego Pawła Apostoła, jak wspólnota chrześcijan też jest odpowiedzialna za utrzymanie apostoła i ewangelizatora. Chciałbym kończąc dzisiejszą audycję czytać, aby być dzisiejszą audycję, przepraszam, szukając Słowa Bożego, na chwilę sięgnąć, drodzy Państwo, do przemówienia na koniec już audycji, które nie tak dawno, bo 18 września 2010 roku wygłosił prorok naszych czasów, ojciec święty Benedykt XVI, który mówił o tym, że w Hyde Parku, w tym londyńskim Hyde Parku, mówił o życiu wartościami Ewangelii i pamiętacie, drodzy, mówił wtedy o umiłowaniu prawdy, która kosztuje. To umiłowanie prawdy kosztuje. Posłuchajcie, proszę, jak bardzo aktualne jest to słowo, nad którym się pochylaliśmy w interpretacji i w głoszeniu dzisiaj przez Benedykta XVI. Życie Newmana, mówił wtedy Ojciec Święty, uczy nas także, że umiłowanie prawdy, uczciwości intelektualnej i prawdziwego nawrócenia jest kosztowne. Prawdy, która nas wyzwala, nie można zatrzymać dla siebie. Wzywa ona do świadectwa, prosi, aby jej wysłuchać, a w ostateczności jej moc przekonywania płynie z niej samej, a nie z ludzkiej wymowy lub argumentów, w których może być sformułowana. I dalej mówił Ojciec Święty. Niedaleko stąd wielu naszych braci i sióstr oddało życie za wiarę. Świadectwo ich wierności aż do końca było znacznie mocniejsze niż natchnione słowa, które tak wielu z nich wypowiedziało, zanim wszystko oddali Panu. I teraz to przesłanie Benedykta XVI do nas, w naszych czasach, ceną, jaką trzeba zapłacić za wierność Ewangelii, nie jest już powieszenie, utopienie i poćwiartowanie, ale często wiąże się ona z odrzuceniem, wyśmianiem czy sparodiowaniem. I mówił do nas Benedykt XVI mocno i odważnie, a jednak Kościół nie może uchylać się od zadania głoszenia Chrystusa i Jego Ewangelii jako prawdy zbawczej, źródła naszego ostatecznego, osobistego szczęścia oraz jako podstawy sprawiedliwego i humanitarnego społeczeństwa. W naszych czasach, powtórzę to raz jeszcze, ceną, jaką trzeba zapłacić za wierność Ewangelii, nie jest już powieszenie, utopienie czy poćwiartowanie, ale często wiąże się ona z odrzuceniem, wyśmianiem czy sparodiowaniem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za uwagę, za tworzenie, współtworzenie tej ważnej, pięknej, piątkowej audycji w Radio Maryja, jakim jest audycja Szukając Słowa Bożego. Wszystkim Państwu życzę, by zasłuchanie w Ewangelię i Słowo Boże było pogłębione w tej niedzieli i stawało się słowem żywym i skutecznym dla nas, jako świadków Jezusa w XXI wieku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.